Witam Państwa, kłaniam się Wysław Pisz. Proszę Państwa, bardzo ciekawy artykuł, który wyjątkowo przeczytałem wcześniej, a który chciałem Państwu przedstawić. Mianowicie tytuł artykułu sam mówi za siebie. Singapur powinien zarządzać tak powiązaniami międzychińskimi, aby uniknąć amerykańskich sztuczek. Artykuł z 22 lipca. Cytuję. W ostatnich próbach zniesławienia stosunków, może to nie najlepsze słowo, zniesławienia stosunków chińskich przez amerykański think tank w Singapurze, The Jamestown Foundation, który opracował raport oskarżający Chiny o wykorzystanie organizacji kulturowych, stowarzyszeń klanowych, stowarzyszeń biznesowych i programów młodzieżowych do wywierania nacisku na chińskich Singapurczyków. No, to jest jedna, to jakby na to nie patrzeć, jedna z form tej wojny, o której mówię od dłuższego czasu. Celem operacji wpływu przez Chiny, jak stwierdzono w raporcie, jest narzucenie chińskiej tożsamości Singapurowi, tak aby była ona bliższa interesom chińskim. Jak w piątek oświadczyła ambasada chińska w Singapurze, zarzuty są bezpodstawne i wypaczone. Wymiany międzyludzkie są ważnym aspektem stosunków dwustronnych. W ostatnich latach Chiny i Singapur zintensyfikowały wymianę międzyludzką, na przykład organizują konferencje, w ramach których spotkają się Chińczycy z zagranicy i organizują wizyty chińskich Singapurczyków w swoich wioskach ich przodków. Są to chwalebne posunięcia, które mogą pomóc pogłębić wzajemne zaufanie i zrozumienie. To jest chyba naturalne, prawda? Że jedni pomagają drugim. Tym bardziej, że jeśli mają wspólne korzenie. Istnieją głębokie więzi kulturowe między Chinami i Singapurem, które są naturalną korzyścią dla obydwu krajów, pogłębiają stosunków dwustronnych. Niestety niektóre siły zachodnie podejmują kwestię pokrewieństwa kulturowego, aby wbić klin między te dwa narody, co rani uczucia ludzi z obu stron, znaczy Singapurczyków i Chińczyków z Chin. Czyli Chińczyków z Singapuru. Bo w Singapurze ponad chyba 60% ludności to Chińczycy. I teraz tutaj. Pogłębienie wymiany między Chinami i Singapurem w różnych dziedzinach, w gospodarce, w handlu, w więzach międzyludzkich leży w interesie Singapuru i Chin. Chiny są największą gospodarką w Azji, największym partnerem handlowym Singapuru. Singapurczycy uważani za pragmatycznych mają nadzieję na zacieśnienie współpracy gospodarczej z Chinami i utrzymywanie zdrowych stosunków dwustronnych. Z perspektywy Chin, choć Singapur jako sojusznik Stanów Zjednoczonych zaangażował się zaaranżował równowagę między Chinami i USA i czasami jest zbyt zależny od USA, Chiny mogą zrozumieć oczywiście, że dylemat Singapuru jako małego państwa, miasta, wciśniętego między dwa wielkie mocarstwa i mają szacunek do jego wyboru. Chiny mają zamiaru wpływać na tożsamość narodową Singapuru, nigdy tego nie zrobiły i nie mają takich zdolności, aby to zrobić. Singapur jest jednym z krajów, które miały największy wpływ na Chiny w ciągu ostatnich 400 lat. Po obejrzeniu osiągnięć gospodarczych Singapuru były chiński przywódca Deng Xiaoping, znany jako architekt chińskich reform i otwarcia, powiedział, że Chiny muszą uczyć się od Singapuru. Chiny wiele nauczyły się od Singapuru, podejmując trudne wyzwania związane z reformami i rozwojem. Muszą to również robić w przyszłości. Dla obu krajów będzie wiele możliwości pogłębienia tej wymiany. Twierdzenie, że Chiny wykorzystują wymianę międzyludzką do wpływania na Chińczyków w Singapurze, są w rzeczywistości stereotypami teorii zagrożenia Chin. No, zagrożenie. To jest właśnie ta wojna, która nosi nazwę, nie wnosi nazwy wojny, tego nikt nie używa, bo polityczność poprawna i prawas, tylko właśnie zagrożenie chińskie. Chińskie zagrożenie i to jest coś, czego wszyscy się boją, a czego nikt nie widział, ale wszyscy się boją. Teraz cytuję dalej. Wśród nasilającej się rywalizacji strategicznej między Chinami a USA Niektóre siły zachodnie mogą zwiększać swoje wysiłki, aby siać niezgodę w stosunkach Chin i Singapur. Miasto państwo powinno uważać, by nie być narzędziem w ich rękach. Mamy nadzieję, że Chin i Singapur przejdzie przez te próby i ma zaufanie do zarządzania wymianą kulturalną z Chinami. Kulturową z Chinami. Tak, mili Państwo, to jest. Mili Państwo, jaki jest mój stosunek do tego artykułu? To znaczy, ujmę to w ten sposób. Proszę nie zapomnieć o tym, że Chiny realizują ideę odmłodzenia narodu chińskiego, znaczy nie w tym dosłownym tego słowa znaczeniu odmłodzenia, no bo odmłodzenie można realizować tylko poprzez urodziny, prawda? Ale to nie chodzi o to, nie. Odmłodzenie narodu czyni tak naprawdę odmłodzenie przez połączenie wszystkich Chińczyków zewsząd w jeden naród. I to jest taka flagowa chińska polityka, która jest realizowana. Tajwan, Hongkong, wszystkie społeczności chińskie w Azji, wszystkie społeczności chińskie na całym świecie. To jest idea, aby te wszystkie społeczności, ci wszyscy Chińczycy w całym świecie byli zjednoczeni wokół Chin kontynentalnych, zjednoczeni poprzez bycie Chińczykami, ale wokół Chin kontynentalnych. Wokół tak naprawdę gdzieś tam w głębi, wokół partii. I teraz tak, jeśli takie zarzuty się pojawiają, to one mogą mieć jakby dwojakie źródła. Pierwsze źródło to może być coś rzeczywistego, czyli próba przyciągnięcia Chińczyków singapurskich, ale przecież nie tylko singapurskich, jak powiedziałem, tych wszystkich Chińczyków mieszkających poza macierzą, poza kontynentem, do siebie, skonsolidowania ich wokół siebie. I to jest jeden aspekt. I to jest rzecz absolutnie normalna, naturalna. Myślę, że nikt nie powinien z tego wyciągać jakichś błędnych wniosków. Bo skoro ci Chińczycy mieszkają w Singapurze, to znaczy, że nie chcą mieszkać na kontynencie z jakiegoś tam powodu, prawda? Ale to nie oznacza, że oni chcą się odcinać od swoich źródeł, od swoich korzeni. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to wbijanie klina przez łajdaków amerykańskich i innych i ich kumpli politycznych na całym świecie, właśnie między Chińczyków a mieszkających w Chinach kontynentalnych, a wszystkich innych. Bo to sprzyja rozbiciu Chińczyków. Czyli dokładnie odwrotnie, jest to polityka dokładnie odwrotna od polityki władz chińskich, które z kolei chcą cementować tych Chińczyków wokół siebie. Ja bym tutaj był zdania, moja opinia w tej materii jest taka, że obydwie polityki są realizowane. Z jednej strony polityka przyciągania Singapurczyków do Chin kontynentalnych, z drugiej strony polityka dokładnie odwrotna, polityka realizowana przez mocarstwa zachodnie i innych, na przykład Japończyków. Ale nie tylko. Bo na przykład przecież duża część Chińczyków mieszka zarówno w Malezji, czy w Birmie, w Malezji, na Filipinach, w Indonezji. Chińczyków naprawdę jest olbrzymia ilość i są to z reguły warstwy zamożne. Szarmowanie przez Stany Zjednoczone i ich kumpli politycznych na terenie Azji Wschodniej, Azji Południowej, przepraszam, Azji Południowo-Wschodniej, tym zagrożeniem chińskim powoduje, znaczy może spowodować, jakby jeśli będzie inteligentnie robione przez Amerykanów i jak powiedziałem, ich kumpli politycznych, może skutkować wstrzymaniem tej akcji związanej ze scementowaniem Chińczyków z całego świata wokół macierzy. A to jest istotne. A to jest istotne, ponieważ w przyszłości, gdy Chiny staną się naprawdę mocne, kiedy staną się potęgą numer jeden światową, no to wtedy możliwość wpływania przez Pekin na politykę krajów, w których jest duża ilość Chińczyków, poprzez właśnie tych Chińczyków, no jest rzeczą wartą Zachodu, prawda? Także to, ale to jest no, w perspektywie 10-20 lat. Coś takiego mogłoby być, mogłoby mieć miejsce w przyszłości. Na razie, jak Państwo widzicie, jest realizowana akcja przez Stany Zjednoczone, jak powiedziałem, nie tylko, bo na terenie Azji również przez Japończyków, ale i też nie tylko. Akcja zmierzająca właśnie w odwrotnym kierunku, żeby zdezintegrować Chińczyków mieszkających w całej Azji, żeby w żadnym przypadku oni nie zintegrowali się z Chinami. A cele polityczne zarówno Chin, jak i Amerykanów są jasne, prawda? Przedstawienie wystarczająco jasno. Tutaj w tym artykule tylko mówi się o efektach, o jakimś raporcie, o próbie wbicia klina, ale tak naprawdę to chodzi o to, co ja powiedziałem przed chwilą. O dezintegrację. Bo wszyscy na razie jeszcze boją się tego zagrożenia chińskiego. Musi minąć jeszcze dużo czasu, zanim Chiny pokażą, że żadnego zagrożenia chińskiego nie ma. No ale to ludzie muszą się na przykład przekonać do tego, a dopiero później w to uwierzą. Na razie trzeba powstrzymywać dezintegrację, próbować integracji. Zobaczymy, jak to będzie z Tajwanem, jak będzie wyglądała sytuacja na Tajwanie, po wyborach głównie. Bo wybory jakby tutaj będą tym papierkiem lakmusowym, w którym kierunku pójdzie sprawa integracji Tajwanu z macierzą. A to jest bardzo ważne, to jest niezwykle ważne, to jest taki, moim zdaniem to będzie taki papierek lakmusowy, taki probierz, tego, jak będzie, w którym kierunku będzie postępowała integracja właśnie Chińczyków wokół Chin, wokół tych prawdziwych Chin kontynentalnych. Bo Tajwan, bo Singapur, no właśnie, bo Chińczycy w Stanach Zjednoczonych, proszę nie zapomnieć o tym, że im w tej chwili wcale nie jest tam łatwo. Oni uciekli z kraju głównie z pieniędzmi. No, ale teraz mają podgórkę. Dzięki zresztą rządowi Stanów Zjednoczonych. No i dzięki swoim sąsiadom, jak sądzę, również. Słowem, tam gdzie, ale może jeszcze jedna myśl. Tam, gdzie państwom zachodnim, głównie Stanów Zjednoczonym, zależy na dezintegracji, to próbują jej przeciwdziałać. Jak w przypadku Chin. Tam, gdzie Stanom Zjednoczonym zależy na Stanów Zjednoczonych, rządowi Stanów Zjednoczonych zależy na integracji Żydów, tak, Żydów właśnie, Żydów, tam popierają tą integrację. No, jak Państwo widzicie, są nasi i są obcy. Nasi to Żydzi, a obcy to Chińczycy. No i Chińczyków, w stosunku do Chińczyków inna polityka jest prowadzona, w stosunku do Żydów jest prowadzona właśnie taka, jaka jest. Jak Państwo ją doskonale znacie. I niestety jesteśmy jej świadkami i przedmiotem tej polityki. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.